Styczeń 1941 roku to kolejny czas wzmożonego napięcia na linii Finlandia ZSRR. Sytuacja znów stawała się nie do zniesienia. Sowieci w swoim stylu naciskali na port w Petsamo, symbolicznie odwołali swojego ambasadora z Finlandii oraz zorganizowali mobilizację wojsk na granicy. Nic dziwnego, że żyjący pod presją Finowie szukali ochrony u Niemców i w związku z tym w maju 1941 roku grupa wojskowych udała się do Berlina. Ze słów Hitlera i jego ludzi można było łatwo wywnioskować, że atak na Sowietów nastąpi w okolicach czerwca. Niemcy naciskali, by Finlandia wzięła udział w wojnie. W przeciwnym wypadku stanie się areną działań bitewnych dwóch totalitaryzmów. Obie strony wiedziały, że jest to propozycja nie do odrzucenia. Rzeczywiście w pierwszych dniach czerwca do Berlina dotarła wiadomość, że Finowie zgadzają się na udział w wojnie u boku III Rzeszy, pod warunkiem zachowania niepodległości oraz niepodejmowania działań wojennych przeciwko ZSRR, dopóki Stalin sam nie zaatakuje. Po zaakceptowaniu tych ustaleń obie strony przystąpiły do działania. Niemcy przerzucali do Finlandii coraz więcej wojsk oraz zaminowali wody Zatoki Fińskiej, a Finowie w połowie czerwca zarządzili mobilizację. 22 czerwca zaczyna się przełomowy moment II wojny światowej. Niemcy uderzają na Związek Sowiecki. Tego samego dnia Hitler przez radio wygłasza orędzie, w którym oświadcza, że niemieccy żołnierze w okolicy Morza Arktycznego maszerują ramię w ramię z sojusznikami z Finlandii. To rozsierdziło rząd w Helsinkach, który zdementował wieść, jakoby Finlandia była sprzymierzeńcem Niemiec. Chciała przecież pozostać neutralna. Jednak Sowieci poczuli się sprowokowani nie tylko przemówieniem Hitlera, ale również obecnością niemieckich samolotów w rejonie granicy północnej. Stalin rozkazał bombardowanie fińskich obiektów. Finowie spodziewali się tego, dlatego przystąpili do ataku, a premier Johan Rangel oznajmił, że kraj znajduje się w stanie wojny z ZSRR. Finowie bali się jednak jednej rzeczy – reakcji Wielkiej Brytanii. Nie ma co ukrywać, że Finlandii bliżej było politycznie i światopoglądowo do demokracji zachodnich i nie chciała wchodzić z nimi w konflikt. Jednak gdy wybuchła wojna Hitlera ze Stalinem, premier Wielkiej Brytanii natychmiast zaczął szukać porozumienia z sowieckim dyktatorem. Skoro więc Finlandia była sojusznikiem Niemców, a Wielka Brytania Sowietów, to naturalnym jest fakt, że za chwilę Finowie znajdą się w stanie wojny z Londynem. Do tej sprawy wrócimy za chwilę. Przejdźmy krótko do działań wojennych Finlandii podczas operacji Barbarossa. Ten moment w historiografii określa się różnymi terminami. Najpopularniejszym z nich jest określenie wojna kontynuacyjna. Chodziło tu przede wszystkim o to, że Finowie chcieli być postrzegani nie jako sojusznicy Niemców oraz współtwórcy operacji Barbarossa, lecz jako kraj neutralny, walczący wprawdzie w braterstwie broni z Niemcami, ale jednak w odrębnej wojnie przeciwko ZSRR. Zasadniczo Finowie nie mieli konkretnych celów wojennych. Przede wszystkim dążyli do tego, by odzyskać ziemie utracone w wyniku wojny zimowej. Na północnej stronie jeziora Ładoga walczyła armia karelska. W północnej części kraju w walkach wzięła udział niemiecka armia lapońska, przekształcona później w 20. Armię Górską. Finowie na tym odcinku pod względem operacyjnym podlegali Niemcom. 29 czerwca siły niemiecko-fińskie próbowały zdobyć Murmańsk, ale akcja okazała się niepowodzeniem. W lipcu fińska armia uderzyła w środkowej części kraju, w kierunku wybrzeży Morza Białego, zajmując między innymi wieś Kestenge. Lecz pokonanie Sowietów na tym odcinku frontu sprawiło jej duże trudności, a walki były bardzo zażarte. W południowej części Finlandii Niemcy naciskali, by Finowie uderzyli na wschodnią część jeziora Ładoga, koncentrując się w rejonie rzeki Świr, gdzie spotkać się miały siły fińskie oraz niemieckie. O tej koncepcji mówiliśmy m.in. w filmie poświęconym bitwie o Leningrad. To zadanie wyznaczono armii karelskiej, która jednak najbardziej skupiała się na odbiciu terenów Karelii, zagrabionych przez Sowietów w marcu 1940 roku. Wojna trwała. Niemcy na wszystkich głównych odcinkach operacji Barbarossa parli naprzód. W sierpniu 1941 roku Hitler po raz pierwszy zaczął naciskać na Finów, by włączyli się do ataku na Leningrad, ale przeciwko tej koncepcji protestował marszałek Mannerheim, który zaczął realizować własne koncepcje. Przede wszystkim odbicia całej Karelii, łącznie z jej wschodnią częścią, która nie należała do Finów przed wojną zimową. tych decyzji nie konsultował z rządem. Marszałek dał się porwać hura patriotycznym zapędom, które widać było w rozkazach dziennych, gdy używał sformułowania Wielka Finlandia. Nie do końca podobało się to rządowi w Helsinkach, zwłaszcza członkom SDP, którzy widzieli w tym niepotrzebne podgrzewanie nacjonalistycznych nastrojów. O ile odzyskanie ziem karelskich, utraconych w marcu 1940 roku, uznawano za wojnę moralnie sprawiedliwą, tak natarcie na dalsze tereny Kareli rząd krytykował. Jeszcze w lipcu 1941 roku Finlandia zdobyła tereny dawnej granicy państwa, sięgające brzegów jeziora Ładoga. Miasto Wipuri, znane w Rosji jako Wyborg, Finowie zajęli w sierpniu. We wrześniu stało się to, na co czekał Hitler. Pierwsze fińskie oddziały dotarły nad rzekę Świr, gdzie miały się spotkać z niemieckimi żołnierzami, którzy zaczęli już oblężenie Leningradu. W grudniu Sowieci wycofali się z półwyspu Hanko. Fińscy żołnierze zajęli pozycję czekając teraz na ruchy Niemców, ale ci utknęli pod Leningradem i choć sytuacja tam nadal im sprzyjała, do rzeki Świr naziści nigdy nie dojdą. Wszystkie te udane ofensywy Finów nie obeszły się bez ofiar. Łącznie w wojnie kontynuacyjnej zginie aż 66 tysięcy fińskich żołnierzy. Rząd Finlandii ostatecznie dał się przekonać, że zajęcie wschodniej Karelii ma sens, gdyż w razie rokowań pokojowych obszar ten będzie można uczynić kartą przetargową. Upatrywano w tym szansy na zjednoczenie zamieszkujących te tereny pokrewnych narodów. Finowie mieli się za wyzwolicieli, ale jakie były prawdziwe myśli tych, którzy tam mieszkali? Część tej ludności została internowana do specjalnych obozów. Część, z racji pochodzenia, przesiedlono do Finlandii. Poza działaniami zbrojnymi z tyłu głowy fiński rząd oraz wojskowi mieli jeszcze inny problem. To Wielka Brytania, z którą chciano utrzymać nadal pozytywne relacje. Były one jednak trudne do kontynuowania, gdy Winston Churchill po ataku Hitlera na ZSRR został sojusznikiem Stalina. Brytyjski premier w liście do Karla Mannerheima pisał: jestem pewien, że wasze wojska zaszły już wystarczająco daleko, by zapewnić krajowi bezpieczeństwo. Możecie więc zatrzymać się w tym miejscu i nie iść dalej. Nie wymagamy żadnej publicznej deklaracji, a jedynie zaprzestania walk i zakończenia działań de facto. Chciałbym zapewnić waszą ekscelencję, że zamierzamy pokonać nazistów. Byłoby ogromnym rozczarowaniem dla wielu waszych przyjaciół w Anglii, gdyby Finlandia znalazła się w jednym obozie z pokonanymi i winnymi Niemcami. W odpowiedzi marszałek pisał: byłbym niezmiernie smutny, gdyby nasze działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Finlandii doprowadziły do konfliktu z Anglią. Nie wybaczyłbym sobie, gdyby zmusiły one pana do wypowiedzenia wojny Finlandii. To miło z pańskiej strony, że zechciał wysłać mi pan osobistą wiadomość w tych trudnych dla nas dniach. Doceniam ten gest. Podtrzymanie w pełni przyjaznych relacji było jednak niemożliwe. Już w lipcu doszło do pierwszych starć brytyjsko-niemiecko-fińskich w okolicach Petsamo. 5 grudnia 1941 roku Anglicy wypowiedzieli Finlandii wojnę oraz dokonali zrzutu kilku bomb w rejonie miasta Turku w południowej Finlandii. Historycy różnie oceniają ten ruch. Niektórzy twierdzą, że miał on charakter wyłącznie symboliczny i pozorowany, by nie dawać Stalinowi powodów do pretensji, że Wielka Brytania utrzymuje zbyt dobre relacje z wrogą mu Finlandią. Niemniej Finowie zerwali stosunki dyplomatyczne z Londynem i oba kraje były już w stanie wojny. Marszałek Mannerheim po raz pierwszy powziął wątpliwości, czy Niemcom uda się wygrać wojnę pod koniec 1941 roku, gdy Niemcy stracili zajęty wcześniej Tychfin. Odcięło to siłom Hitlera drogę do rzeki Świr, gdzie czekali Finowie. Mniej więcej w tym samym czasie do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone, co znów postawiło Finów w trudnym położeniu, gdyż władzom zależało na utrzymaniu pozytywnych stosunków z USA. Państwa te nie znalazły się w stanie wojny. Wzajemne relacje powoli zaczynały się rozluźniać. Malała też wiara, że Hitler może wygrać wojnę na wschodzie. Führer musiał być świadomy tych wątpliwości, a ponieważ sojusznik był dla niego ważny, zwłaszcza w tak trudnym dla wschodniej kampanii momencie, postanowił działać i wykonał gest, który rzadko mu się zdarzał, a który stawiał Finlandię w niezbyt korzystnym świetle. W czerwcu 1942 roku Hitler zjawił się nagle na fińskim lotnisku Imola, by osobiście złożyć życzenia Karlowi Mannerheimowi z okazji 75. urodzin. Marszałek był tym faktem zdziwiony i niekoniecznie zachwycony. Spotkanie zorganizowano w specjalnie do tego przygotowanym wagonie kolejowym. Światowa prasa szybko podchwyciła zdarzenie i znów zaczęto mówić o silnym sojuszu Finlandii z Hitlerem. Całość wydarzenia przeszła do historii nie tylko z powodu samej wizyty, ale także jedynego w swoim rodzaju nagrania, rozmowy Führera z Mannerheimem. Na taśmie możemy usłyszeć dyktatora, który spokojnym i wyważonym głosem wygłasza długie monologi.
Das ist ein, wie sagt der Vorher, dem Herrn Staatspräsidenten. Ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Und ich war mir ja schon klar, schon in der 1943, dass er so eine Sitzung kommen musste.
Hitler mówił na temat sytuacji na froncie wschodnim, narzekał na Włochów, tłumaczył się też, dlaczego nie mógł pomóc Finlandii podczas wojny zimowej. Mannerheim był podczas rozmowy powściągliwy. Niewiele deklarował, raczej przytakiwał swojemu rozmówcy. Taka wizyta zmuszała jednak do rewizyty w Berlinie. Odbyła się ona 3 tygodnie później. Marszałek zobowiązał się do uderzenia na Murmańsk, ale dopiero w momencie, gdy Niemcy zajmą Leningrad. Jakby tego typu wizyt było mało, na domiar złego w lipcu w Finlandii pojawił się szef SS, Heinrich Himmler, który odwiedził Niemców przebywających w Laponii. Podczas rozmowy z premierem Johannem Rangelem, Reichsführer SS miał zapytać o problem kwestii żydowskiej w Finlandii, na co ten uciszył rozmówcę, odpowiadając stanowczo: u nas nie ma żadnej kwestii żydowskiej. Niechętny wobec niemieckich zbrodniczych planów wobec Żydów był też Mannerheim. Jego biograf Jonathan Clements pisał: Mannerheim pozostawał niechętnym partnerem nazistów. Odmówił współpracy przy deportacjach Żydów, którzy znajdowali się pod jego jurysdykcją. Musiał jednak nieraz ugryźć się w język, by nie zareagować na wybuchy wściekłości ze strony Niemców. Mannerheim uchodził za człowieka niezwykle dobrze wychowanego, który nie pozwalał sobie na robienie scen. Gdy usłyszał opinię, z którą się nie zgadzał, nie komentował jej i zwyczajnie zmieniał temat. Nieraz musiał stosować tę taktykę uników w starciach ze swoimi nowymi sojusznikami. Omawiając tematykę Finlandii, należy też zadać sobie pytanie, czy istniały w tym kraju organizacje pronazistowskie lub o charakterze faszystowskim. Oczywiście, że tak, ale miały one bardzo marginalny charakter. Za najsilniejszą z nich uchodziło tzw. Akademickie Stowarzyszenie Karelii, AKS. Organizacja o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, skupiająca głównie młodych studentów. W jej ramach działało parę tajnych lub półtajnych grup, gloryfikujących antysemityzm oraz rasizm. Popularność takich ugrupowań rosła najpierw po zamachu stanu Mussoliniego, a następnie po 1933 roku, gdy Hitler przejął władzę w Niemczech. Okładkę jednego z czasopism, które teraz widzicie, opublikowano właśnie w 1933 roku. Skrajnie nacjonalistyczną partią był też IKL, czyli Patriotyczny Ruch Ludowy, który na początku lat 30. wprowadził nawet kilku swoich członków do eduskunty, czyli fińskiego parlamentu. O prohitlerowskie zapędy oskarżano również kobiecą paramilitarną organizację Lotta Svart, skupiającą tysiące kobiet, które niosły pomoc dla rannych żołnierzy podczas wojny kontynuacyjnej, stanowiła ważny punkt dla obronności kraju. Jej ikoną była Hilja Ripinen, charyzmatyczna postać, jedna z pierwszych kobiet w fińskiej polityce. Głosiła hasła równości płci przeplatane z pochwałami dla faszyzmu, nazizmu oraz głośnego antykomunizmu. Niemniej posądzenie całej Lotta Svart o sprzyjanie nazizmowi nie jest jednak oczywiste. Pod koniec II wojny światowej, pod naciskiem Sowietów, organizacja ta zostanie rozwiązana właśnie w wyniku oskarżeń o prohitlerowską postawę. Z pewnością niepokój budził też symbol organizacji, ewidentnie przypominający swastykę. Ale symbol ten występował w fińskiej armii na długo przed pojawieniem się Hitlera. Dopiero w 2020 roku znak swastyki zniknął m.in. z fińskich samolotów wojskowych. Temat historii fińskiego nazizmu czy faszyzmu to zagadnienie dosyć nowe, któremu dopiero od niedawna szerzej przyglądają się fińscy historycy. W Polsce tematyka ta jest bardzo mało znana. Wojna kontynuacyjna zaczęła przybierać charakter wojny pozycyjnej. Na przełomie 1942 i 1943 roku fińscy żołnierze coraz częściej zadawali sobie oraz dowódcom pytanie, czy walczą nadal za Finlandię, czy za obce państwo. Relacje fińsko-niemieckie uległy jeszcze większemu pogorszeniu po bitwie pod Stalingradem. W lutym 1943 roku, gdy jej losy były już rozstrzygnięte, tylko niepoprawni optymiści wierzyli, że Hitler wjedzie triumfalnie do Moskwy. Po tej klęsce w Finlandii zapanowała nerwowa atmosfera, a władze zaczęły zastanawiać się, jak opuścić arenę zmagań wojennych. Szukali w tym celu pośredników. Wybór był oczywisty, pomóc mogły tylko Stany Zjednoczone. W marcu 1943 roku prezydent Roosevelt otrzymał prośbę o pośrednictwo od prezydenta Rittiego. Warunkiem pokoju, jaki postawili Finowie, miał być powrót do granic państwa z 1939 roku. W tym samym czasie Amerykanie otrzymali bardzo ostre żądania od Sowietów. Finlandia miała nie tylko zrzec się terenów, które straciła podczas wojny zimowej, ale również zagwarantować 50% reparacje za spowodowane zniszczenia i szkody wojenne. Nie było więc mowy, by strony doszły do porozumienia przy tak olbrzymich różnicach zdań. Amerykanie wycofali się więc z pośrednictwa, a sytuacja Finlandii nadal pozostawała niejasna. W tym samym czasie, jeszcze w marcu 1943 roku, doszło do zmian w składzie rządu. Johan Rangel stracił stanowisko na rzecz Edwina Linkomiesa z partii Kokoomus, ugrupowania o charakterze konserwatywnym. Zmienił się też minister spraw zagranicznych. To ważne w kontekście tego, co dzieje się na frontach II wojny światowej. Proniemiecki Rolf Wittig został odwołany, a na jego miejsce wszedł nastawiony nieco bardziej prozachodnio polityk Henryk Ramsey. Te zmiany w rządzie określały nowy kierunek fińskiej polityki zagranicznej, oddalającej się coraz bardziej od układu z Niemcami. Finowie okazali jednak swoistą szczerość, a nawet umiarkowaną lojalność wobec Rzeszy, gdy Henryk Ramsey pojechał do Berlina, by przedstawić Joachimowi von Ribbentropowi, hitlerowskiemu ministrowi spraw zagranicznych, fińskie plany dotyczące zawarcia separatystycznego pokoju. Ribbentrop wpadł w wściekłość, żądając, by Finowie natychmiast przerwali rozmowy z Amerykanami. W lipcu 1943 roku Karl Mannerheim rozkazał powrót fińskich SS-manów do kraju i wcielenie ich do armii państwowej. Niełatwo było Finom negocjować. Jakiekolwiek rozmowy z aliantami toczyły się w tajemnicy. Stąd przekonanie w fińskim społeczeństwie, że rząd niewiele robi. Za zmianą kursu z wojennego na pokojowy optowali przede wszystkim politycy SDP, a w prasie pojawiły się pierwsze oznaki braku jednomyślności co do dalszego prowadzenia wojny. To mógł być pozytywny objaw, gdyż światowa opinia publiczna dostrzegała chęć zmiany polityki zagranicznej Finlandii z proniemieckiej na proaliancką. W drugiej połowie 1943 roku coraz więcej polityków skłaniało się do zawarcia pokoju. Nadzieje pokładano w Stanach Zjednoczonych. W końcu na przełomie listopada i grudnia 1943 roku sprawa Finlandii została poruszona podczas konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie. Obecni byli Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin Delano Roosevelt. Rozmowę na ten temat zaczął Stalin. Oczywiście nie brakowało z jego ust cynicznych określeń, jak to bohaterski naród fiński walczył o niepodległość, którą on jest w stanie zaakceptować. Po tych uroczych słowach dyktator wysunął jednak konkretne żądania. Granicy z 1940 roku, bazy na półwyspie Hanko lub Petsamo, demobilizacji armii fińskiej, ewakuowania wszystkich Niemców z kraju oraz reparacji wojennych. Był już styczeń 1944 roku. Leningrad uwalniał się od blokady. Sowieci powoli maszerują w kierunku Berlina. Prezydent Roosevelt naciska na rząd fiński, by podjął negocjacje pokojowe ze Stalinem. Sowieci nie pozostają tu dłużni i bombardują cywilne obiekty w Helsinkach. W lutym władze Finlandii nie miały innego wyjścia, jak wystąpić z inicjatywą rozmów pokojowych. Warunki Sowietów pozostawały te same. Przypomnijmy, granica z 1940 roku, oddanie bazy Hanko lub Petsamo, demobilizacja armii, pozbycie się Niemców i reparacje. Do Moskwy na negocjacje udało się dwóch dyplomatów, w tym znany nam już wcześniej Juho Paasikivi. W czasie rozmów Mołotow zażądał od Finów reparacji w wysokości 600 milionów dolarów. Warunki te zostały storpedowane przez niemal wszystkie partie polityczne w Finlandii. Mocny sprzeciw wobec całej sprawy zgłosili też Niemcy. Wiosną 1944 roku Sowieci otrzymali oficjalną odpowiedź od rządu fińskiego, że warunki pokoju są nie do przyjęcia. W odpowiedzi Sowieci zrobili to samo, co w 1939 roku. Zaatakowali Finlandię. Atak nastąpił na przesmyku karelskim. Liczebnie czerwonoarmistów było aż sześciokrotnie więcej niż żołnierzy fińskich, którzy cofali się pod naporem sowieckiej inwazji. 20 czerwca Armia Czerwona wkracza do Wyborga. Fińskie oddziały z zajętej wschodniej Karelii zostają przerzucone, by bronić przesmyku. Przyparta do muru Finlandia jest zmuszona znów skorzystać z pomocy Niemców. W tym celu do kraju przybył Joachim von Ribbentrop i obiecał wsparcie militarne, ale pod warunkiem, że rząd w Helsinkach nie podpisze ze Stalinem separatystycznego pokoju. Finowie obawiali się tego żądania, ponieważ nie chcieli znów wiązać się poważnie traktatem z Niemcami. Nad całą sprawą rozprawiali Mannerheim, prezydent Ritti oraz premier Linkomies. Przypomnijmy też, że w czerwcu rozpoczęła się operacja Overlord, co oznaczało otwarcie nowego frontu w Europie przeciwko Niemcom. W tym samym czasie Sowieci prą naprzód, ale jednocześnie wysuwają kolejną propozycję zawarcia pokoju. Z jednej strony Finowie potrzebowali niemieckiego wsparcia, ale z drugiej woleli nie wiązać się paktem z Hitlerem. Chcieli też mieć w razie całkowitej klęski w wojnie możliwość podpisania z Sowietami pokoju, bez łamania przy tym zobowiązań sojuszniczych wobec Niemiec. Sytuacja była trudna. Wydawało się, że jeżeli Finowie chcą odrzucić propozycję Sowietów i skutecznie się bronić, między innymi z pomocą hitlerowskich wojsk, to muszą podpisać układ z III Rzeszą. Mieli jednak nie tylko pragmatycznych, ale przede wszystkim odpowiedzialnych polityków. To, co zrobili Finowie, było politycznym majstersztykiem. Prezydent Risto Ritti napisał do Hitlera list, w którym w swoim osobistym imieniu poinformował, że ani on, ani mianowany przez niego rząd nie podejmie działań mających na celu zawarcie separatystycznego pokoju ze Stalinem. Czy Ritti popełnił głupstwo, podpisując pakt? Otóż nie. Prezydent miał już swoje lata, więc gdyby nie było wyjścia i nadarzyły się warunki do podpisania pokoju z ZSRR, Ritti po prostu podałby się do dymisji, a pokój podpisałby nowy prezydent i nowy gabinet. W końcu w liście do Hitlera Ritti mówił tylko za siebie, a nie jakikolwiek fiński rząd. Niemcy dali się na to nabrać i do Finlandii szybko trafiło wsparcie militarne z Rzeszy w postaci brygady pancernej oraz dywizji piechoty. Od połowy 1944 roku zmotywowani Finowie skutecznie zaczęli odpierać sowieckie szturmy. W sierpniu doszło do ostatniej bitwy wojny kontynuacyjnej, w której udało się zatrzymać natarcie Armii Czerwonej pod Ilomantsi. Rosjanie znów zaczynali męczyć się w wojnie z sąsiadem na północy, a przecież ich głównym celem nie były Helsinki, a Berlin. Stalin bał się być może kolejnej kompromitacji w Finlandii, jak ta z czasów wojny zimowej. Kształt granic w drugiej połowie 1944 roku był teraz podobny do tego sprzed 4 lat. Sowieci potrzebowali zdecydowanej większości sił do walk w Niemczech, a Finlandia niepotrzebnie ich teraz absorbowała oraz stawiała mocny opór. Zniszczony lub utracony na rzecz wroga sprzęt oraz polegli czerwonoarmiści mogli się Stalinowi bardziej przydać pod Berlinem. Okupacja całego kraju wymagałaby potężnych sił, tym bardziej, że Finowie już wiele razy udowodnili Rosjanom, że nie poddadzą się bez walki. W związku z tym jeszcze w lipcu do Helsinek wpłynęła propozycja pokoju z ZSRR. Oczywiście w takiej sytuacji, by zachować uczciwość, odpowiedzialny prezydent Ritti podał się do dymisji. Nową głową państwa wybrano, co ciekawe, Karla Mannerheima, który mógł już bez oglądania się na Niemców rokować z Sowietami. Powołano też nowego premiera, Antiego Hagzela. To musiał być dla niego trudny moment, gdyż wielu nie chciało obejmować tej teki w tak trudnej chwili, by podpisywać pokój z Sowietami. O wiele lepiej i łatwiej było stać i krytykować z boku, ale Finowie mieli wielu odpowiedzialnych polityków. Obyło się więc bez większych awantur. Geopolityczny realizm i pragmatyzm wzięły górę. Na całość nerwowo mogli zareagować tylko jedni ludzie – Niemcy. W sierpniu 1944 roku do Finlandii Hitler wysłał feldmarszałka Keitla, któremu Mannerheim oświadczył wprost, że ma zamiar podpisać z Sowietami pokój. Gdy Keitel przypominał zobowiązania Rittiego, nowy prezydent powiedział, że osobiste deklaracje byłej głowy państwa jego już nie interesują. Niemcom mogły co najwyżej opaść ręce, a Hitler znów wściekać się w nieskończoność. Plan Risto Rittiego w pełni się udał, ale on sam będzie musiał ponieść jego konsekwencje w przyszłości. W sierpniu i wrześniu 1944 roku zaczynają się rokowania. Warunkiem do ich przystąpienia było jednak oficjalne zerwanie przez Finów kontaktów z Niemcami oraz wydalenie ostatnich hitlerowskich oficerów i żołnierzy z Finlandii. Z wypełnieniem tej drugiej części warunków pojawił się problem. Rozgoryczeni wobec nowych wieści Niemcy nie mieli zamiaru się tak po prostu ewakuować i zaczęli sprawiać teraz Finom kłopoty. Szczególnie, że sama niemiecka armia górska na północy liczyła aż 250 000 żołnierzy i wszyscy znajdowali się na terenie Finlandii. Finowie z kolei nie chcieli walczyć z dawnymi sojusznikami. Sowieci wyznaczyli jednak termin. Do 15 września warunek ma być spełniony i Niemców w Finlandii ma nie być. Ostatecznie dowództwo niemieckiej armii górskiej zgodziło się ewakuować w stronę Norwegii. Finowie nadzorowali całość, ale z bezpiecznej odległości. Nikt nie miał ochoty walczyć teraz z dobrze uzbrojonymi Niemcami. Poza tym ewakuacja odbywała się najprawdopodobniej w wyniku tajnych negocjacji obu stron. Większy problem z pozbyciem się Niemców pojawił się na wyspie Sursari, gdzie musiało dojść do rozlewu krwi. Ponadto Sowieci zaczęli naciskać na Finów, by udowodnili, że naprawdę zerwali z Niemcami. Dlatego zaczęli żądać przyspieszenia działań przeciwko przemieszczającej się w stronę Norwegii niemieckiej armii górskiej. Na Finów znów zaczął spoglądać cały świat. Mannerheim rozkazał więc ściganie niepożądanych już gości i doszło wówczas nawet do kilku większych potyczek. Oczyszczenie Laponii z Niemców trwało miesiącami. Mannerheim proponował nawet Stalinowi, by czerwonoarmiści pomogli w tym przedsięwzięciu, zajmując przy okazji swoje wschodnie tereny. Dyktator jednak odmówił, chcąc skupić się na inwazji na Berlin, a nie w Laponii. Z drugiej strony Sowieci byli biernymi obserwatorami większości działań w Finlandii przeciwko Niemcom. Być może Stalin zakładał, że dla ZSRR korzystniej będzie, jeżeli armia fińska wykrwawi się w walkach w Laponii z Niemcami oraz skieruje tam większość swoich oddziałów. Dopiero pod koniec 1944 roku część sił Armii Czerwonej podejmie walkę z Niemcami w północnej części Finlandii oraz Norwegii. W 1945 roku II wojna światowa dobiegała końca, ale Finowie, choć wykończeni najpierw wojną zimową, potem wojną kontynuacyjną, teraz jeszcze ścierali się z Niemcami, wypełniając tym samym swoje ostatnie zadanie, które do historii przeszło jako wojna lapońska. Dla Finów walka z niedawnymi sojusznikami, z niektórymi nawet dobrze się znali, była trudna do zniesienia, ale musieli zacisnąć zęby i pokazać światu, że są po stronie zwycięskich aliantów. Leżało to w interesie Finlandii. W wojnie lapońskiej, której celem było wyparcie Niemców z kraju, poległo ponad 1000 osób. Mniej więcej tyle samo Niemców wzięto do niewoli, a następnie przekazano Sowietom. Niemcy z armii górskiej stosowali taktykę spalonej ziemi, dlatego straty objęły nie tylko armię, ale również spalone wsie, zniszczone mosty, budynki i linie telegraficzne. Ostatnim dowódcą sił niemieckich w Laponii był Franz Böhme, niemiecki generał, który na swoim sumieniu miał już zbrodnie wojenne na Bałkanach. Finowie musieli czuć się rozgoryczeni, gdy na terenach, z których wypierali Niemców, dostrzegali takie oto napisy. Negocjacje pokojowe w Moskwie zaczęły się we wrześniu 1944 roku. Stronę fińską reprezentował nowy minister spraw zagranicznych Karl Enckel. Finowie zdawali sobie sprawę, że muszą być przygotowani na konieczność przyjęcia trudnych warunków pokojowych. Nie pomylili się. Sowieci nie byliby sobą, gdyby widząc trudną sytuację Finlandii znów nie wysunęli nowych absurdalnych żądań. Obie strony miały najpierw dokonać wymiany jeńców. Finowie mieli oddać Sowietom Petsamo. Zakładali, że półwysep Hanko również, ale wtedy delegacja z Helsinek została zaskoczona dwoma nowymi, bardzo niepokojącymi warunkami. Po pierwsze zażądano przejścia armii fińskiej w stan spoczynku w ciągu 2,5 miesiąca i to w momencie, gdy, przypomnijmy, wciąż trwają walki z wyparciem Niemców z północy. Wszyscy Niemcy, którzy do 15 września nie zostali usunięci z Finlandii, mają teraz jak najszybciej kraj opuścić. Od tego momentu na Finów Sowieci będą pod tym względem cały czas wywierać presję. Po drugie, wydzierżawienia dla ZSRR terenów w Porkkali w Zatoce Fińskiej na okres 50 lat. Było to niebezpieczne z tego względu, że w razie gdyby Sowieci ustawili tam artylerię, to jej zasięg spokojnie sięgnąłby Helsinek. To wciąż nie koniec warunków pokojowych. Finowie mieli pozwolić na zalegalizowanie komunistycznej partii Finlandii oraz wypuścić z więzień komunistów. Zmuszono ich też do rozwiązania organizacji uznanych przez ZSRR za prohitlerowskie. Wśród nich znalazła się wspomniana już wcześniej Lotta Svart, Akademickie Stowarzyszenie Karelii, a nawet Fiński Związek Braterstwa Broni, który miał raczej charakter patriotyczno-militarny niż nacjonalistyczny. Zamknięto również organizację weteranów. Na koniec doszły jeszcze reparacje. Ponieważ w rozmowach uczestniczyli też częściowo Brytyjczycy, obniżono kwotę z 600 do 300 milionów dolarów. Środki te Finowie mieli przekazać m.in. w formie różnych towarów dostarczanych do ZSRR. Ta potężna suma przeraziła zubożałych przez wojnę Finów. Zresztą wszystkie żądania musiały być dla nich trudne do przyjęcia, a zwłaszcza biorąc pod uwagę całość konfliktu fińsko-sowieckiego, w którym łatwo określić, kto był agresorem od samego początku i kto tak naprawdę pchnął Finów w ramiona Niemców. Pomimo jednak bezczelności i absurdalności postawionych warunków, Finowie znów zacisnęli zęby i je przyjęli. Tak zwany rozejm moskiewski podpisano 19 września 1944 roku. Nad jego realizacją czuwał, także za zgodą, a nawet aprobatą aliantów, jeden z najbrutalniejszych generałów Stalina, Andrzej Żdanow, o którym mówiliśmy więcej, omawiając bitwę o Leningrad. Jego popularność po tej batalii stale rosła i Finowie obawiali się, że jego ingerencje mogą mieć również podtekst polityczny. Ale sam Żdanow nie przekraczał swoich uprawnień i pracę Finów, w tym marszałka Mannerheima, ocenił pozytywnie. Jakie reakcje pojawiły się w kraju po podpisaniu pokoju? Świętowania nie było, ale naród odetchnął z ulgą. Głównie dlatego, że udało się zachować niepodległość. Niektórzy zaczęli optymistycznie patrzeć w przyszłość, pomimo tak bardzo surowych warunków pokojowych. Finlandia uchroniła się też przed wprowadzeniem ustroju komunistycznego. Po kontroli Żdanowa oraz w momencie, gdy ruszyły pierwsze spłaty reparacji, Sowieci dali sobie spokój z próbą podboju Finlandii. W kwietniu 1945 roku ostatni Niemcy opuścili Finlandię. Kraj ten ominął los Polski, Węgier, Rumunii czy Czechosłowacji. W czasie wojny nie doświadczył również piekła okupacji. Zaradność Finów pod tym względem oraz odpowiedzialna, choć ryzykowna polityka zasługują na uznanie. Na koniec losy kilku najważniejszych bohaterów tego odcinka. Marszałek Karl Gustav Mannerheim zrezygnował z funkcji prezydenta w sierpniu 1946 roku. Miał już 78 lat, poza tym nie chciał być kością niezgody w relacjach z Sowietami. Udał się więc na zasłużoną emeryturę, a ostatnie lata życia spędził w Szwajcarii, gdzie zmarł w 1951 roku. Jego pogrzeb zgromadził aż 100 tysięcy Finów na ulicach i był prawdziwą manifestacją narodową. Na czele konduktu żałobnego potrzeba było aż 6 osób do niesienia wszystkich jego medali. W 2004 roku w jednym z telewizyjnych plebiscytów Mannerheim został uznany za najwybitniejszego Fina wszechczasów. Do dziś, chociaż uchodzi za postać kontrowersyjną, jest uznawany za jednego z najbardziej znanych i zasłużonych Finów w historii państwa. Juho Paasikivi. Były ambasador w Moskwie, wielokrotny uczestnik negocjacji fińsko-sowieckich. Po zakończeniu wojny kontynuował, i to z powodzeniem, karierę polityczną. Od listopada 1944 roku pełnił funkcję premiera, a po rezygnacji Mannerheima został wybrany prezydentem. Urząd ten sprawował do marca roku 1956. Zmarł w grudniu tego samego roku. Aimo Kajander, premier z pierwszego okresu wojny zimowej. Za brak przewidywalności oraz kilka niefortunnych decyzji stanowisko stracił pod koniec 1939 roku. W polityce był już mało aktywny. Zmarł w Helsinkach w 1943 roku, nie doczekując końca wojny. Rolf Wittig, umiarkowanie proniemiecki minister spraw zagranicznych Finlandii z lat 1940-1943. Po utracie stanowiska z powodu zmiany orientacji geopolitycznej Finlandii z proniemieckiej na proaliancką nie odegrał już żadnej roli. Zmarł w 1944 roku. Henrik Ramsey, Na stanowisku ministra spraw zagranicznych zastąpił Wittinga. Jego proalianckie podejście przeplatało się z pragmatycznym podejściem do współpracy z Niemcami. Gdy zbliżały się negocjacje pokojowe z Sowietami, ponieważ wywodził się z ekipy mianowanej przez prezydenta Rittiego, musiał zrezygnować z pełnienia funkcji rządowej. Sowieci oskarżali go później o sprzyjanie Niemcom. Z tego powodu w Finlandii zorganizowano szereg krytykowanych przez część społeczeństwa procesów, wymierzonych w tych, którzy rzekomo pchnęli Finlandię w wojnę z ZSRR i Wielką Brytanią. Decyzją sądu Ramsay został skazany na 2,5 roku więzienia. Po wyjściu na wolność przestał pojawiać się publicznie. Zmarł w wyniku choroby, na własnym jachcie, podczas rejsu w Visby w 1951 roku. Otto Kusinen to ten sam komunista, który w 1939 roku ogłosił istnienie Fińskiej Republiki Demokratycznej, proszącej o bratnią pomoc z ZSRR. W czasie wojny nie odegrał już praktycznie żadnej roli. Jego kariera na nowo odrodziła się po 1945 roku. Sowieci zaangażowali go do pracy na rzecz partii w zajętej Karelii. W latach 50. był też członkiem biura politycznego oraz wpływową osobą sowieckiej administracji. Nadzorował też prace naukowe dotyczące marksizmu, co było zapewne nie bez znaczenia, gdy przyjmowano go do Radzieckiej Akademii Nauk. Jego córka Herta poszła w ślady ojca i była jedną z liderek ruchu komunistycznego w powojennej Finlandii. Otto Kusinen zmarł w mieście, w którym przebywał bardzo często, w Moskwie, w 1964 roku. No i wreszcie prezydent Risto Ritti, ten sam, który wziął na siebie brzemię odpowiedzialności, by kontynuować w swoim tylko imieniu, a nie państwa, współpracę z Niemcami, za co udało się Finom wynegocjować militarne wsparcie. Do dymisji podał się, tak jak zakładała jego strategia, gdy pojawiła się możliwość negocjacji z Sowietami. Ci jednak nie docenili jego pragmatyzmu i po wojnie oskarżali go o prohitlerowską postawę. Były już prezydent, mógł się tego spodziewać. Podobnie jak w przypadku Ramseya, stanął przed tym samym sądem. Głównym oskarżeniem było to, że jako prezydent pchnął Finlandię do wojny przeciwko ZSRR w 1941 roku, współpracując przy tym z Hitlerem. Pomimo, że bronił go minister spraw zagranicznych Finlandii, to Rittiego skazano aż na 10 lat więzienia. Zwolniono go jednak w 1949 roku, ale z życia publicznego musiał się wycofać. Zmarł w Helsinkach w 1956 roku. Johan Rangel, premier z okresu współpracy Finlandii z III Rzeszą, podobnie jak inni, którzy zaangażowani byli w sojusz niemiecko-fiński, stanął przed sądem po wojnie. Skazano go na 6 lat więzienia, ale na wolność wyszedł w 1949 roku. Z polityki się wycofał, ale pracował aktywnie m.in. przy Fińskim Komitecie Olimpijskim. Zmarł w 1982 roku, dożywając 87 lat. Edwin Linkomies, ostatni premier Finlandii przed podpisaniem rozejmu moskiewskiego. Sowieci nie wybaczyli mu, że odrzucał warunki pokojowe pod koniec wojny kontynuacyjnej oraz sygnował porozumienia z Niemcami. Podobnie jak jego minister Henrik Ramsay oraz prezydent Risto Ritti, a także Johan Rangel, stanął przed tym samym sądem. Gdy w 1948 roku został zwolniony, wrócił do pracy na Uniwersytecie w Helsinkach. Zmarł w 1963 roku. Po wojnie zaczął się nowy etap w życiu Finlandii i choć relacje z ZSRR nie należały wciąż do najłatwiejszych, to zdarzały się chwile odwilży. Takie nastały po śmierci Stalina oraz przejęciu władzy przez Chruszczowa. W efekcie w 1956 roku Finowie odzyskali półwysep Porkkala, co było ważne pod względem bezpieczeństwa. Dzięki zachowanej niepodległości oraz trzymania się z dala od komunistycznego ustroju, kraj zaczął się rozwijać pod względem gospodarczym. W 1952 roku w Helsinkach zorganizowano drugie powojenne letnie Igrzyska Olimpijskie. Miasto doczekało się więc tego, co miało wydarzyć się w roku 1940. 3 lata później Finlandia wstąpiła do ONZ oraz dołączyła do Rady Nordyckiej. W 1989 roku państwo stało się członkiem Rady Europy, a w roku 1995 Unii Europejskiej. Ze względu na zbyt bliskie sąsiedztwo ze Związkiem Sowieckim, a następnie Federacją Rosyjską, Finlandia do dziś nie została członkiem NATO. Obecnie mieszka tam ponad 5 milionów obywateli. Rosyjscy przywódcy rzadko bili się w pierś za agresję na Finlandię podczas II wojny światowej, ale jeden z nich miał odwagę potępić sowiecką napaść 1939 roku. W latach 90. zrobił to prezydent Rosji, Borys Jelcyn. Wtedy też rosyjskie władze dyskutowały nawet o możliwości sprzedania Finom Karelii, ale nic z tych rozmów nie wyszło i granica pozostała bez zmian. Poza tym Finowie niekoniecznie chcieli mieć rosyjskojęzyczną ludność w granicach swojego państwa. Obecnie w czasach, gdy Rosja znów staje się zagrożeniem dla pokoju w Europie, wśród Finów wróciły nieco uśpione obawy przed niebezpiecznym sąsiadem. Wielu uważa jednak, że obawy te istniały od końca wojny, czego dowodem jest fakt, że w Finlandii nadal występuje obowiązkowy pobór do wojska pełnoletnich obywateli. Do historii sojuszu Finlandii z III Rzeszą wraca się raczej niechętnie. Część Finów dostrzega w tym pragmatyzm, inni wytykają układ z Hitlerem jako błąd. W pierwszych latach XXI wieku zaczęły pojawiać się głosy o zbrodniach fińskich żołnierzy SS. Jest to sprawa dosyć nowa, nie w pełni zbadana, którą Finowie zajęli się między innymi z powodu apeli i próśb ze strony izraelskich historyków. W 2019 roku na łamy mediów trafił raport fińskiego Archiwum Narodowego, w którym stwierdzono, że Finowie służący w Waffen SS Viking prawdopodobnie dokonywali zbrodni wojennych na Żydach, cywilach oraz jeńcach, głównie na ziemiach ZSRR, Ukrainy i Kaukazu. Wiemy, że fińscy SS-mani stacjonowali też w Krakowie. W ich wspomnieniach okupowane ziemie polskie przedstawiają się jako bardzo niebezpieczne dla Niemców, a i nawet kilku Finów z SS zostało zlikwidowanych przez polskie podziemie. Trudno cokolwiek ustalić, czy na ziemiach polskich Finowie dokonywali jakichkolwiek zbrodni na Polakach. Nieco więcej śladów jest z ich uczestnictwa w zbrodniach na Ukrainie. Mówi się też o tragicznym traktowaniu jeńców sowieckich, przez co wielu z nich zginęło z głodu oraz wycieńczenia. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że sprawa ta nie jest w pełni wyjaśniona i wciąż budzi wiele wątpliwości, ze względu na skąpą liczbę źródeł. Co ciekawe, po tym, gdy opublikowano raport, ustalono, że wciąż żyje jeszcze przynajmniej 8 weteranów z fińskiego SS. Nie ulega jednak wątpliwości, że fińscy ochotnicy wiedzieli o ludobójstwie i widzieli je na własne oczy, o czym pisali zresztą w swoich wspomnieniach, ale pod znakiem zapytania wciąż stoi ich aktywny udział w dokonywanych mordach, choć dla części historyków jest to sprawa oczywista i od niedawna stanowi ciemną kartę w historii Finlandii podczas II wojny światowej. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za obejrzenie tak długiego i zawiłego filmu w całości. Podziękowania także dla patronów kanału oraz wszystkich subskrybentów, bez których praca ta nie byłaby możliwa. Trzymajcie się i do zobaczenia.